Gość Babiego Lata.
Miasto wydawało się Barskiemu obce jak nigdy dotąd. Może dlatego, że na murach i rogach domów nie znalazł już żadnej polskiej nazwy ulicy czy instytucji. Może z powodu hitlerowskich flag wszechobecnych na latarniach, rogach ulic czy urzędach. A może sprawiał to język niemiecki rozbrzmiewający w każdym sklepie, na każdym placu czy zakątku.
Proszę Państwa, to był fragment książki Rache znaczy zemsta, trzeciej już książki Piotra Bojarskiego w serii Kryptonim Posen, którego to Piotra Bojarskiego witamy w studiu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Piotr Bojarski, dziennikarz, pisarz, historyk. W tej kolejności, Piotrze, czy chciałbyś jakoś inaczej?
Pisarz, historyk. Przepraszam, dziennikarz, historyk, pisarz to
na końcu. Dobrze. Autor zbioru reportaży Cztery twarze Prusaka i trzech już powieści historical fiction, miłośnik historii naszego miasta. Piotr bardzo poważnie traktuje swoich czytelników, proszę Państwa, i w każdej książce zwraca się do nich w posłowiu. Coś w rodzaju posłowia, do fabuły. Ale te książki są bardzo ważne, dlatego że dla poznaniaków zwłaszcza, dlatego że traktują o Poznaniu, o naszym mieście, o tym, jak tu byłoby, gdyby Niemcy wygrali wojnę. O szczegółach zaraz, ale chciałam Cię, Piotrze, zapytać. Sporo się ostatnio czyta, mówi o zrzucaniu przez Niemcy winy za wojnę, że próbują się wybielić, odsunąć od siebie odpowiedzialność. Takie zarzuty stawia część mediów europejskich, część opinii publicznej. Ja sama popełniłam taki młynek kawowy, w którym z dwojgiem osób dyskutowałam, czy w tyle lat po wojnie ma to jakieś znaczenie. Ty właściwie dałeś odpór. Znaczy, wszedłeś w ten temat na takiej zasadzie, żeby Niemcy pamiętali. Że mogło być inaczej, ale może bardziej, żebyśmy my pamiętali, że mogło być inaczej.
Przede wszystkim myślałem o Polakach, o rodakach, myślałem o tym, że... Znaczy, zastanowiło mnie przede wszystkim to, że coraz bardziej popularna w Polsce robi się teza o tym, że popełniliśmy błąd w roku 1939, że należało iść z Hitlerem pod rękę, że to by się bardziej opłaciło. Była książka Piotra Zychowicza na ten temat. Niedawno niemiecki historyk wydał książkę, która ujawnia kulisy niemieckich zabiegów o Polskę przed rokiem 1939. Ja postanowiłem zastanowić się, jak rzeczywiście wyglądałby ciąg dalszy takiego sojuszu, bo oczywiście w krótkiej perspektywie uniknęlibyśmy starcia z Niemcami, ale co potem, tak? Nie ma tej perspektywy, mam wrażenie, u innych autorów, jaki byłby ciąg dalszy, no bo naturalnym ciągiem dalszym byłby problem z Polską, problem dla Niemiec, tak? No bo wyobraźmy sobie, że Niemcy wygrywają tę wojnę w Europie, realizują swoje wymarzone imperium na wschodzie Europy, mają ten Lebensraum, o którym marzył Adolf Hitler, no ale co pomiędzy Lebensraumem a Rzeszą? Jest ta Polska, tak? Ten kamień w bucie, tak? No bo z jednej strony problem korytarza, który Hitler chciał rozwiązać za pomocą tej eksterytorialnej autostrady, no ale za chwilę to terytorium polskie byłoby znacznie większe przeszkodą w komunikacji między Starą Rzeszą, Nową Rzeszą. Zresztą takich określeń używam w książce.
Zakładamy, że Hitler żyje, nie ma tego, co się wydarzyło w 1945 i że Polska mu przeszkadza, Polacy mu przeszkadzają, zwłaszcza, że mieszka na tym terenie sporo Żydów, bo skoro nie ma Holokaustu w takim zakresie, w jakim on odbył się rzeczywiście, to Niemcy prą dalej, Polska jest im do niczego niepotrzebna.
Tak. No, znaczy w mojej konstrukcji fabularnej wyglądało to w ten sposób, że Polacy oczywiście pomogli III Rzeszy wygrać wojnę na wschodzie.
Tak już było w pierwszej twojej książce.
Tak jest. Natomiast no, w pewnym momencie ten sojusznik stał się tylko i wyłącznie kulą u nogi. Co więcej, ja zwracam uwagę na fakt, że Polska, wbrew temu, co niektórzy autorzy piszą, wcale nie byłaby takim wygodnym sojusznikiem dla Hitlera. Pamiętajmy, że około 6 milionów polskich obywateli, 5-6, to się różnie szacuje, to byli obywatele żydowskiego pochodzenia. Wiadomo, jak III Rzesza patrzyła na te sprawy, można dużo prawdopodobieństwa założyć, że naciskałaby na polskiego sojusznika, żeby jakoś ten problem
rozwiązał.
Tak. Poza tym, powiedzmy sobie szczerze, duża część kierownictwa nazistowskiego III Rzeszy też nie miała najwyższego mniemania o Polakach. Polacy to jednak byli Słowianie i według tej rasistowskiej teorii nazistowskiej to byli jednak ludzie gorszego rodzaju, podludzie, tak? I prawdopodobnie prędzej czy później Hitler zrezygnowałby z tego sojuszu, który chciał zawrzeć z Polską z przyczyn taktycznych.
Skąd twoim zdaniem popularność tak zwanych historii alternatywnych, czyli tego, co w literaturze ładnie określił Ilona jeszcze w godzinie pierwszej Babiego Lata, co by było, gdyby nie było tak, jak było?
Ja myślę, że przede wszystkim to się bierze z zainteresowania historią, ale z zainteresowania takim dociekaniem, tak? Bo oczywiście mamy na rynku ogromną ilość książek poświęconych tej prawdziwej historii. I nawet te książki, które się pojawiają, one wchodzą często w rodzaj takich dywagacji. To znaczy w różnych opracowaniach pojawiają się takie wątki poboczne, że można było coś zrobić inaczej, dany polityk mógł wybrać inaczej, prawda? Czy Hitler na przykład mógł się dogadać z Anglią po pokonaniu Francji, dlaczego ta Dunkierka wyglądała tak, jak wyglądała, prawda, że Hitler nie masakrował tych sił sprzymierzonych tam na tej plaży. I takich momentów jest wiele. Ja myślę, że popularność historii alternatywnej bierze się stąd, że ona rozwija myślenie tak naprawdę, bo to już minął czas, kiedy w szkole uczyliśmy się chyba historii tylko i wyłącznie jako zbioru. Linearnie, jako zbioru oczywistości, tak? Wychodzi mnóstwo nowych faktów, nowych dokumentów, które nakazują nam, przynajmniej jeśli chodzi o historię najnowszą, ale myślę, że dalszą także, zastanowić się, czy to, czego nauczyliśmy się w szkole, to jest rzeczywiście taka prawda objawiona 100%.
Komu wierzyć, jak
tak jest. No, w tej chwili, moim zdaniem, należałoby jednak zweryfikować na przykład nauczanie na temat niemieckich planów wobec Polski, tak? Do roku 39, bo mam wrażenie, że w podręcznikach na przykład historii na poziomie szkoły średniej nie pisze się na przykład o tym, że Niemcy traktowały Polskę, czy zabiegały Polskę jako sojusznika do wojny ze Związkiem Radzieckim. Wydaje mi się, że jednak cały czas na przykład pokutuje to przekonanie, że Polska od początku była nastawiona na twarde nie wobec Niemiec i właściwie to legło u podstaw II wojny światowej.
Tymczasem to nie tak dokładnie było. Ale proszę Państwa, jeśli ktoś nas teraz słucha, a o książkach Piotra Bojarskiego nie słyszał, to może pomyśleć, że to są stricte historyczne opracowania naukowe. Tymczasem to jest kolejny kryminał, czyli historia alternatywna, ale do niej dodany wątek kryminalny, wątek zbrodni. W przypadku pierwszej i drugiej książki, pierwsza nosiła tytuł Kryptonim Pozjan, druga Mecz i troszeczkę cofała nas jeszcze do 38 roku. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. Mamy bardzo przykry obraz Poznania. Muszę powiedzieć, Piotrze, że wczoraj, kiedy czytałam kolejne rozdziały, bo świadomie nie doczytałam do końca, żeby mieć tę zagadkę zachowaną, to wydaje mi się, że gdyby tak się stało, jak właściwie opisujesz ten Poznań? Jakie by to było miasto? Są tutaj Volksdeutsche, są tutaj ludzie, którzy chcą robić karierę, dlatego że Niemcy zwyciężyły, ale jest tutaj też duża grupa Polaków, patriotów, którzy chcą coś zmienić. Tymczasem ta zmiana wydaje się niewyobrażalna, niemożliwa. I troszkę piszesz o tym tak, jak o powstaniu warszawskim dziś myślimy. Taki wątek też się pojawia. Protestu, zwrotu, jakiejś akcji kontra.
Raczej możemy mówić o demonstracji jedynie zbrojnej Polaków, którzy w mojej książce są narodem, który jest wywożony z Poznania. No i Poznań jest jednym z polskich miast, które oczywiście są wysiedlane masowo. No możemy założyć, myślę, z pewnością, że gdyby Niemcy wygrały wojnę i gdyby dysponowały też swobodnie polskim terytorium, to realizowałyby to, co sobie założył Heinrich Himmler w tak zwanym Generalplan Ost. On w roku 41 już przewidywał, że Słowianie, Polacy, Rosjanie, Ukraińcy zostaną wyrzuceni za Ural. Ale oczywiście ci, którzy nadawać się będą do pracy. Patrzą na to bardzo utylitarnie. Ci słabsi, Żydzi, a także osoby niepełnosprawne, tak, chore umysłowo, nieprzydatne do pracy, miały być eksterminowane. Reszta miała być niewolnikami.
Ten moment, w którym zaczynasz książkę, to jest maj, podobna pogoda jak dziś, 45 roku. Poznań jest już w rękach niemieckich. Zamknijmy oczy i wyobraźmy sobie, jakby to było. No, mówiłeś, ty czytałeś fragment, z którego wynikało, że wiszą wszędzie niemieckie flagi, wszędzie słychać niemieckie głosy, kawiarnie są niemieckie, sklepy są niemieckie. Polacy właściwie przemykają pod ścianami, boją się, bo ten etap wywózki, likwidacji Poznania jako miasta polskiego już się właściwie zaczął w tym na początku twojej powieści. Bardzo to jest przykra wizja. Jak ci się to pisało?
To nie było wbrew pozorom takie trudne. No, Poznań przeżył okupację prawdziwą hitlerowską i wiemy, w którym kierunku działania niemieckie szły. Niemiecki namiestnik kraju Warty, Artur Greiser, był takim człowiekiem bardzo gorliwym. On nawet wyprzedzał pewne rozporządzenia czy pewne myśli Hitlera. Uprzykrzał życie Polakom, jak tylko mógł. Myślę, że dobrym przykładem jest choćby taki prosty fakt, że w pewnym momencie w roku 1941 Niemcy zamknęli dla Polaków wszystkie poza dwoma kościoły w Poznaniu. Chodziło o to, żeby Polacy nie mogli spotykać się wspólnie i nie mogli praktykować. Łatwo sobie wyobrazić, jaki był ścisk w tych dwóch kościołach, które były otwarte, świętego Wojciecha i tutaj Matki Boskiej Bolesnej.
Tak. Która nazywała się wtedy?
Ojej, w tej chwili mi wyleciało w głowę.
Właśnie, bo Piotr to wszystko przecież kwerendę robił.
Natomiast drugi przykład, tak? Hitlerowcy zakazali Polakom korzystania z zakładów dentystycznych, tak? To pokazuje, jak zajadła to była polityka, jak drobiazgowa i jak naprawdę nienawistna, tak? Wobec tego elementu, który naziści uważali za gorszy w Poznaniu.
Niemcy wrócili do Poznania, znowu rządzili nie tylko dawną prowincją, całą Polską, całą Europą. Na tym zakończmy tę część rozmowy, bo o wątku kryminalnym trzeba coś powiedzieć, ponieważ bohater pierwszej, drugiej i trzeciej powieści, pan Zbigniew Kaczmarek, inspektor?
Komisarz.
Komisarz, przepraszam, komisarz. To jest zawsze różnica. Komisarz Zbigniew Kaczmarek i tutaj w roli głównej występuje. Mamy dla państwa pytania, ale może zadamy je po drugiej części rozmowy. Piotr Bojarski jest z nami.